Niech imię Jezusa będzie uwielbione, bracia i siostry. I na samym początku chcę zadać pytanie. Ja lubię zadawać pytania. Czy to, co śpiewaliśmy, jest oczekiwaniem, czy odśpiewaniem pieśni? Ostatnią pieśń. Pamiętacie jeszcze, co śpiewaliście? Bo to jest bardzo ważne pytanie. Jezus jest z nami tu. Czy oczekujemy tego, że On dzisiaj jest tutaj, aby się manifestować, aby nas uzdrawiać, aby nas wzmacniać, aby nas przemieniać, aby do nas mówić? Czy tego oczekujemy, czy po prostu śpiewamy tylko o tym? Oczekujemy. Oczekujemy. Myślę, że z takim nastawieniem powinniśmy przychodzić do domu Bożego, aby oczekiwać, aby spodziewać się, aby pragnąć. Ktoś jeszcze mi podpowie? Doświadczać. Cieszyć się. Przemieniać się. Radować się. I otrzymać. Niektórzy też przychodzą, teraz ciszej powiem, żeby się zdrzemnąć. A to też dobrze, nie? Bo oznacza, że czują się bezpieczni. Że nic im nie zginie, że po prostu tak rozkoszują się, tak zamykają oczy i tak są myślami w duchu z mówiącym i z braćmi i siostrami. Może lepiej się skupiają, no tylko gorzej, jak im tak głowa lata, to już raczej się nie skupiają. Więc specjalnie od tego zaczynam, żebyśmy nie z przyzwyczajenia śpiewali, ale przychodząc tu, gdy śpiewamy, śpiew jest modlitwą. Psalmy wszystkie, które były napisane, my je czytamy. One były śpiewane dla Pana jako modlitwa śpiewająca. I kiedy śpiewamy, że Jezus jest z nami, to w moim sercu jest oczekiwanie. Panie, jeśli Ty jesteś z nami, to jesteś tu w konkretnym celu. Ja o tym też powiem, przypominając, o czym mówiłem wcześniej. O Bożej obecności i o Bożej manifestacji. Przez jakiś już czas, przechodzę teraz już do Bożego Słowa, podczas moich czwartkowych usług mówię o modlitwie. W usłudze bodajże przedostatniej, zatytułowanej Jaką rzeczywistość tworzymy, powiedziałem o tym, że wskutek modlitwy jednostek, poszczególnych osób i całych społeczności Bóg realizuje swoje plany, Bóg realizuje swoją wolę, Bóg wypełnia swoje cele. Wypełnia swoją doskonałą wolę w życiu Kościoła, jak i świata, wskutek modlitwy. Pierwszy Kościół odnosił sukcesy, bo był Kościołem modlącym się. Rozrósł się od Kościoła Górnej Izby do Kościoła Krańców Ziemi z powodu trwania w regularnej, systematycznej modlitwie. Jeszcze jedno muszę zrobić, bo tutaj ten palec mój, niektórzy patrzą na niego, zauważyłem. I nie chciałbym, żebyście mieli zepsute kazanie, zastanawiając się, co mu się stało. Bo będziecie więcej myśleć o moim palcu, tym najmniejszym. To są uroki, a w zasadzie skutki siatkówki. Także nieszczęśliwie przyjąłem piłkę na palec, jeden, jedyny i się nie ostał. Jest w szynie, żeby się zrósł. A więc już to mamy wyjaśnione. A więc pierwszy Kościół był Kościołem modlitwy i cel modlitwy, każdej modlitwy, czy to Kościoła, czy jednostki, jest następujący. Dwa aspekty. Po pierwsze, uwielbienie Boga i ten aspekt, tę myśl rozwinąłem ostatnio w usłudze, gdy mówiłem, czy naprawdę uwielbiasz. Ale także drugim aspektem modlitwy, celem modlitwy jest wstawiennictwo. I dziś chcę więcej o tym powiedzieć. I moje kazanie zatytułowałem, czy naprawdę się wstawiasz? Najpierw przypomnienie aspektu uwielbienia. Celem uwielbienia jest koncentracja na Bogu. To jest bardzo ważne. Gdy stajemy przed Bogiem, to nic nas nie może bardziej absorbować, niż osoba ta, którą wywyższamy, którą uwielbiamy i którą błogosławimy. W naszym uwielbieniu koncentrujemy się na Bogu. Po co? Aby doświadczać Jego manifestacji. Aby doświadczać w namacalny sposób Jego obecności. To jest cel przed którym stoimy, gdy uwielbiamy. I tak jak wspomniałem, jest różnica między Bożą obecnością a Bożą manifestacją. Obecność Boża na tym miejscu wynika z atrybutu Boga. Bóg jest wszędzie. A więc czy my tu będziemy, czy nie, On tu jest, bo On, Boże Słowo mówi, Jego boskość przepełnia nie tylko tę ziemię, napełnia nie tylko tę ziemię, ale cały wszechświat, bo to jest Bóg i w duchowym wymiarze musimy to, nasza głowa nie rozumie, nasz umysł tego nie przyswaja, ale to jest fakt, Bóg jest wszędzie, bo to jest jeden z atrybutów boskich. My jesteśmy ludźmi ograniczonymi i nie możemy w tym samym czasie być w dwóch różnych miejscach, ale Bóg w swojej boskości jest wszędzie. I o tym mówi nam psalmista w 139 psalmie, zapytując się, dokąd mogę uciec przed Tobą, Panie? Gdybym wstąpił do nieba, tam jesteś. Gdybym do otchłani, tam jesteś. Gdybym na krańce ziemi, tam jesteś. Również tam dosięgłaby mnie Twoja ręka, również tam widziałoby mnie Twoje oko. To jest fakt. A więc to, że Bóg jest tutaj, wynika z Jego atrybutu, z Jego wszechobecności. Ale co innego jest mówić, że Bóg się zamanifestował. To oznacza, że Bóg objawia się w namacalny sposób czy pośród swojego Kościoła. Psalm 22, 4 wiersz mówi, przecież Ty jesteś święty, przebywasz w chwałach swojego ludu, a przebywasz w chwałach swojego ludu, w jaki sposób poznajemy, że Bóg przebywa w chwałach swojego ludu? Po efektach. Gdy Go uwielbiamy, gdy Go wywyższamy, gdy stajemy przed Nim, gdy Go błogosławimy, to On wstępując manifestuje swoją obecność poprzez to, że koi czyjś ból, że przemienia czyjeś serce, że uzdrawia kogoś w namacalny sposób z fizycznej niemocy, że mówi do nas przez słowo prorocze, czy do nas wewnętrznie, gdy stoję przed Nim, czy używa kogoś, aby mówić do społeczności, lub mówi przez słowo spisane, kiedy jest zwiastowane słowo, czujemy namaszczenie tego słowa, że ono wnika w nasze serce, bo Bóg się manifestuje. A więc jest różnica między Bożą obecnością, która wynika z faktu Jego atrybutu, a Bożą manifestacją, która wynika właśnie z czego? Jaka jest różnica? Co sprawia różnicę? Różnicę sprawia to, co powiedział Pan Jezus, gdy rozmawiał z Samarytanką. Powiedział do niej, gdy wdali się w dyskusję, gdzie powinna być oddawana Bogu chwała, czy na tej górze, czy w Jerozolimie, czy tak, czy siak, a więc czy metody, czy forma, czy sposoby, miejsce i tak dalej. Pan Jezus mówi, to nie jest w ogóle ważne. Najważniejsze, aby Bóg mógł przyjmować chwałę, to to, że nadchodzi godzina i jest, kiedy prawdziwi czciciele, prawdziwi chwalcy będą Ojcu cześć oddawać w duchu i w prawdzie. I to jest różnica między Bożą obecnością a Bożą manifestacją. Kiedy Kościół oddaje chwałę Bogu w duchu i w prawdzie, Bóg szuka takich, tak jest tam napisane, Bóg szuka tych, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg oczekuje od Kościoła, od Ciebie i ode mnie, od każdego nowonarodzonego człowieka chwały w duchu i w prawdzie. W duchu to oznacza na poziomie ducha, z odrodzonego ducha, ze szczerego serca. Bóg być może, ja to wtedy w tamtej usłudze też powiedziałem, być może zadawala się chwałą, którą Mu przyroda przynosi. Na pewno się zadawala. Być może zadawala się, kiedy ludzie nienawróceni mówią dzięki Bogu, że mnie coś tam. Lub mówią Boże dzięki Ci, ale nie są nawróceni. I być może Bóg, nawet nie być może, Bóg na pewno przyjmuje taką chwałę. Ale ze swojego Kościoła, od swojego Kościoła, od ludzi nowonarodzonych, Bóg oczekuje innego rodzaju chwały. Chwały w duchu, na poziomie ducha. Z odrodzonego serca, z odrodzonego ducha, gdzie ludzie wierzący stoją i w duchu błogosławią Pana. Jest jeszcze jeden aspekt. Pan Jezus dodał w duchu i w prawdzie. Tylko chwała z odrodzonego ducha, ze szczerego serca, potwierdzona prawdą codziennego życia, że to, co mówię do Boga, jest prawdą w moim życiu, przynosi chwałę Bogu. poziom ducha istnieje niebezpieczeństwo, że można Bogu oddawać chwałę na poziomie ciała lub emocji. Postawa życia w prawdzie istnieje niebezpieczeństwo, że można obłudnie, nieprawdziwie, fałszywie, kłamliwie oddawać Bogu chwałę. Dlatego Bóg mówi, że szukam takich, którzy by mi oddawali chwałę w duchu i w prawdzie. Szukam takich ludzi. A więc Bóg oczekuje chwały w duchu i w prawdzie, aby mógł się manifestować. On szuka chwalców, którzy w taki sposób oddają mu chwałę. Podobna sprawa i podobna zasada funkcjonuje, jeśli chodzi o wstawiennictwo. Bóg szuka takich wstawienników, którzy na poziomie ducha, w szczerości swoich serc wołają za innymi. Ezdrasz, 22 rozdział. Ezdrasz, nie ma 22 rozdziałów. Ezechiel, przepraszam. 22 rozdział. Księga Ezechiela, 911 strona. 30 wiersz. Pan mówi tak. 22:30. Szukałem wśród nich męża. Może 29 wiersz, aby pokazać obraz. Lud pospolity popełnia gwałt, dopuszcza się rabunku, uciskają ubogiego, biednego, bezprawnie krzywdzi się obcego przybysza. Dlatego szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. Bóg mówi, szukałem wśród nich. Jezus powiedział, Bóg szuka chwalców w duchu i w prawdzie. Tutaj sam Bóg mówi, szukam wstawienników, którzy by stanęli i wstawiali się we właściwy sposób za krajem, w którym żyją, za innymi ludźmi, aby wołali, bo źle się dzieje, mówi Bóg. Szukałem takiego człowieka, lecz nie znalazłem. I co? Dlatego musiałem wylać na nich mój gniew, bo nie było wstawiennika. Bóg wylał swój gniew. Pytanie, co by było, gdyby był wstawiennik? Czy wylałby Bóg swój gniew? Nie sądzę. Dlatego, że kontekst pokazuje, dlatego musiałem wylać, bo nie znalazłem. Gdyby znalazł się ktoś, kto by się wstawiał, jeden człowiek, ocaliłbym cały kraj. Ktoś, kto stanąłby w wyłomie, wstawiać się, to dokładnie oznacza stanąć między. Rozmowa z Bogiem w czyimś imieniu. Rozmowa z Bogiem w intencji kogoś innego. To jest wstawianie się. Jezus jest dla nas wzorem. On stoi między nami a Bogiem i oręduje i wstawia się za nami. Przykłady wstawienników. Mojżesz. Za chwilę przeczytamy ten fragment. Daniel, na którym dzisiaj oprzemy moje zwiastowanie. Ezdrasz, to dla notujących, bo nie będę tego czytał, 9 rozdział od 5 do 15 wiersza. Zachęcam do przeczytania w domu modlitwę Ezdrasza, 9 rozdział 5-15. I Nehemiasz, 1 rozdział 5-11. Nehemiasz, 1 rozdział 5-11. Przeczytajmy o wstawienniku Mojżeszu. Psalm 106. Psalm od 19 wiersza. Historia narodu izraelskiego. Uczynili cielca na Chorebie, kłaniali się ulanemu posągowi, zamienili chwałę Boga swego na obraz wołu jedzącego trawę, zapomnieli o Bogu Wybawicielu swoim, który wielkich dzieł dokonał w Egipcie, cudów w krainie Hama, rzeczy strasznych nad Morzem Czerwonym. A więc pokazany jest Izrael i znamy tę historię z Księgi Mojżeszowej. Odeszli od Boga, zrobili sobie cielca i mówi, on wybawił nas. I autor tego psalmu pokazuje, jak odchodził naród izraelski. I mówi 23 wiersz, przeto byłby ich wygubił, jak zamyślał, gdyby nie Mojżesz, wybraniec jego, który stanął w wyłomie przed nim, aby odwrócić gniew jego tak, aby ich nie wytracił. Bóg mówi, zniszczę ten naród, odejdź od nich, wygubię ich. I tak by zrobił, gdyby nie Mojżesz, który stanął przed Bogiem i powiedział, Boże, to jest Twój naród. Boże, to Ty nas wyprowadziłeś. Boże, co powiedzą inne narody? Przecież to Ty dałeś obietnicę, że wejdziemy do ziemi obiecanej. To jak to się ma? I złagodził Boży gniew. I Bóg zdecydował się, będę kontynuował z nimi. Będę dalej ich prowadził. A więc Mojżesz był człowiekiem, który stanął w wyłomie. U Ezechiela czytaliśmy, że wtedy, gdy było źle, Bóg szukał takiego samego człowieka, który mógłby stanąć i łagodzić Boży gniew, modlić się do Pana, aby Bóg zmienił swoje nastawienie, aby jego gniew obrócił się w łaskę i w błogosławieństwo. Lecz nie znalazł, tylko wylał swój gniew. Daniel jest przykładem stawiennika, jakiego szuka Bóg. Księga Daniela, 9 rozdział, jest tu napisana, spisana od 1 do 22, 3 wiersza modlitwa Daniela, strona 956. Czytamy, w pierwszym roku Dariusza, syna Ahaszwerosza z rodu medyjskiego, który został królem państwa chaldejskiego, w pierwszym roku jego panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu. To jest 70 lat. Czytamy, że Daniel był człowiekiem, który nie tylko się wstawiał, co za chwilę zobaczymy, ale Daniel był człowiekiem, który się dobrze wgłębiał w Boże Słowo, który czytał Pismo, który czytał Pisma, one były w oddzielnych zwojach wtedy, który dokładnie, uważnie czytał słowo Pana. Pomimo wielu objawień, które miał od Boga, pomimo wielu wizji, pomimo wielu wizytacji anielskich, gdzie w namacalny sposób Bóg posyłał anioła, aby do niego mówił, on nie powiedział, aha, teraz już jestem tak duchowy, że nie potrzebuję czytać Pisma. Bo jak sam Pan posyła anioła, żeby ze mną rozmawiać, to w zasadzie Pismo nie jest tak ważne. Nie. To jest chytra sztuczka diabelska. I ludzie, niektórzy ludzie popadają w ten błąd i wchodzą w taki kanał, gdzie zaczynają myśleć, że Pan będzie ich codziennie w namacalny sposób prowadził i negują Boże Słowo, nie trwają w Słowie. Zauważmy, Daniel czytał Pismo. Pomimo wielkich duchowych wzniesień, uniesień. On trwał w Słowie, czytał je uważnie i gdy zauważył, że czas niewoli kończy się, nie pozostał wierny, nie pozostał bierny. Niektórzy ludzie mówią, co Pan zaplanował, to i tak zrobi. Bóg jest suwerenny. Dlatego cokolwiek zamyślił ze mną, czy z nami, czy bez nas i tak to zrobi. Tak nie jest, bracia i siostry. Tak nie jest. Bóg w całej swojej suwerenności i potędze, choć wie, co chcemy, to oczekuje, żebyśmy mu powiedzieli, choć mógłby sam wiele rzeczy zrobić, to jednak nie zdecydował się na współpracę z człowiekiem. Sam dobrowolnie. Aby z człowiekiem współpracować. Dlatego Paweł mógł napisać, że jesteśmy współpracownikami Bożymi. A więc jest nasza rola do spełnienia i Boża rola do spełnienia. Choć mógł jako suwerenny Pan zrobić to, to jednak chce używać człowieka, aby swoją wolę i swoje cele na ziemi osiągać. To jest jego wybór i my musimy tylko to zaakceptować. To jest niezwykłość Boga, któremu służymy. Niesamowitość tego Boga, bo inne bóstwa Starego Testamentu były bóstwami wymagającymi. A tu Bóg zniża się do swojego stworzenia. Współpracuje ze swoim stworzeniem, współdziała. To jest ta wyjątkowość Boga, któremu służymy. W tym momencie, kiedy Daniel zwrócił uwagę na liczbę lat, minęło 68 lat. Uprowadzenie nastąpiło w 605 roku przed Chrystusem, a pierwszy wiersz rozdziału 9 informuje nas, kto został królem, i historia mówi, że był to 537 rok, co daje 68 lat. Daniel pamiętał doskonale, kiedy jako 14-letni chłopiec był wzięty do niewoli. Teraz ma 82 lata. Czyta uważnie słowo, liczy i mówi, to już czas. Bóg zapisał w proroctwie, że po 70 latach wyjdziemy z niewoli. A więc co? Zakładam nogę na nogę, włączam sobie telewizor i oglądam, co leci, bo Pan jak tak powiedział, to i tak zrobi, tak? Nie było wtedy telewizorów. Nie mógł tak zrobić. A mógł różne rzeczy sobie zrobić. Ale on tak nie zrobił, bo Daniel był wstawiennikiem Pana. On czytał słowo, on widział, w jakim czasie żyje. I co zaczął robić? To zaczął się modlić. I chciałbym na podstawie jego modlitwy, abyśmy powiedzieli sobie o zasadach modlitwy wstawienniczej. Pierwsze, że jest modlitwa oparta na Bożej woli. To była Boża decyzja, że po 70 latach Izrael wraca z niewoli. Bóg to zaplanował. A więc modlitwa jest oparta na Bożej woli. Po drugie, gdy człowiek się modli, prawdziwy wstawiennik charakteryzuje się pokorą i uniżeniem. Wiersz trzeci. Zwróciłem swoje oblicze na Pana Boga, aby się modlić, błagać w poście, we włosiennicy i popiele. To stwierdzenie we włosiennicy i popiele kiedyś okazywało zewnętrznie uniżenie przed Bogiem. A więc gdy ktoś we włosiennicę się ubierał i sypał popiół na siebie, to pokazywało o jego pokornym sercu przed Bogiem, uniżonym sercu. A więc modlitwa wstawiennika oparta jest na Bożej woli, w pokorze i uniżeniu. Po trzecie, jest element ogłaszania prawd o Bogu, wiersz czwarty. Modliłem się więc do Pana, mojego Boga, wyznawałem i mówiłem, ach Panie, Boże wielki i straszny, który dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań. Więc taka modlitwa zawiera ogłaszanie prawd o Bogu, o Jego wielkości, o Jego wierności, o Jego słowności, o Jego łasce i miłosierdziu, to, co jest przede wszystkim w Bożym charakterze. Bóg kocha człowieka. I to Daniel w modlitwie ogłaszał. Dalej taka modlitwa wskazuje na stan obecny, na stan faktyczny. Piąty, szósty wiersz. Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy, postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich praw, nie słuchaliśmy Twoich sług. To jest wskazanie na stan bieżący. Tak dzisiaj wygląda naród izraelski. I Daniel nazywa rzecz po imieniu. Wskazuje na stan obecny. W związku z tym wyraża, że jest mu wstyd. Siódmy, ósmy wiersz. A więc wyraża jakby wstyd, razem utożsamiając się z narodem. Siódmy wiersz mówi, nam zaś, jak to jest dzisiaj, jest wstyd. Nam, mężom judzkim. Ósmy wiersz. Panie, wstyd nam. Naszym królom, naszym książętom, naszym ojcom, bo zgrzeszyliśmy przed Tobą. On nazywa rzecz po imieniu, wyraża skruchę i wstyd. Wstyd nam, Panie. Ważna rzecz, że wstawiennik utożsamia się z innymi. Zauważcie, że on nie mówi, to oni zgrzeszyli, to oni są tacy źli. Przecież ja jestem, Panie, Twoim cudownym, wspaniałym, wybranym wstawiennikiem, ale oni wszyscy są źli. Zobaczcie, on wcale tak nie postępuje. On mówi, zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy, postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się. On utożsamiał się z narodem, za który się wstawiał. A więc nie tylko wyrażenie skruchy i wstydu, ale utożsamianie się z innymi. My zgrzeszyliśmy, nam jest wstyd. Następnie element przyznania się do winy. 10-11 wiersz. Nie słuchaliśmy głosu Pana Boga naszego, by postępować według Jego wskazań, które nam dał. Cały Izrael przekroczył Twój zakon, odwrócił się, by nie słuchać Twojego głosu. Przyznanie się do winy. Tak, to jest faktem. Naród poszedł w odstępstwo. Naród żyje w grzechu. Dlatego zgrzeszyliśmy przed Tobą. Dlatego potrzebujemy Ciebie. Dlatego wzywamy Twojego imienia. Inną cechą, zasadą modlitwy jest świadomość stanu faktycznego. Spełnione słowo Pana, 12-14 wersety. Przeto spełnił Pan swoje słowo, które wypowiedział przeciwko nam. Bo to jest Boża zasada. Bóg jest Bogiem prawa. Bóg jest Bogiem, który utrzymuje pewne zasady. I On nie może sobie, dzisiaj zastosuje takie prawo, że jest grawitacja, a jutro w dni nieparzyste grawitacji nie będzie. Bo byśmy mieli problem. Bóg, jeżeli ustanawia pewne prawa, to On zgodnie z tymi prawami funkcjonuje. I ustawił pewne prawa, dał przymierze i mieli wszelkie błogosławieństwo narodu izraelskiego, gdy idą za Panem, oraz ostrzeżenie. A jeśli nie pójdziecie za Panem, to uważajcie, bo konsekwencje będą straszne. Oni wiedzieli o tym. Zdecydowali się odejść. Daniel miał świadomość stanu faktycznego. Spełniło się, Panie, Twoje słowo z powodu naszego grzechu. To jest prawda. Inna rzecz to chęć zmiany, prośba o zmianę. 15 wiersz. Lecz teraz, Panie, który wyprowadziłeś mocną ręką swój lud z ziemi egipskiej, zapewniłeś sobie imię, jak to jest dzisiaj. Zgrzeszyliśmy, bezbożnie postąpiliśmy. Panie, według Twojej sprawiedliwości niech odwróci się Twój gniew. Niech Twoja popędliwość od Twojego miasta odejdzie. Gdyż z powodu naszych grzechów, naszych win Jeruzalem i Twój lud znosi zniewagi. Lecz teraz wysłuchaj, o Boże, nasz modlitwy Twojego sługi, Jego błagania, rozjaśnij swoje oblicze nad Twoją spustoszoną świątynią ze względu na siebie samego, Panie. Bo my nie jesteśmy godni, bo to nie my. My zawaliliśmy, my zgrzeszyliśmy, ale przez wzgląd na swoje imię. A Twoje imię jest cudowne, wspaniałe. Kochasz człowieka, jesteś wierny, jesteś Bogiem łaskawym, jesteś Bogiem, u którego jeden dzień trwa gniew, a łaska cały rok. Jest to pokazane, w jaki sposób Bóg w stosunku do człowieka wyciąga swoją rękę i ma nastawienie. I Daniel powołuje się na to, mówi: Boże, wysłuchaj mojej modlitwy nie przez wzgląd na nas, bo my nic nie jesteśmy warci, ale przez wzgląd na siebie samego. Bo Ty jesteś wielkim, cudownym, wspaniałym Bogiem, pełnym łaski i miłosierdzia. I to, co Daniel robi, to prosi o konkretne, powołuje się na Bożą naturę, Boży charakter, ten 17 wiersz, co już mówiłem, i prosi o konkretne rzeczy, 18-19. Nakłoń, Boże, swojego ucha, usłysz, otwórz oczy i spójrz. Panie, usłysz, odpuść, dostrzeż, uczyń, nie zwlekaj. A ten polski jest ciężki. Nie zwlekaj. A więc on prosi o konkretne rzeczy, bo zna stan faktyczny swojego narodu, tego wstawia się. I taka postawa, bracia i siostry, w modlitwie przyciąga Bożą uwagę. Gdy są tacy wstawiennicy, których Bóg szuka, bo Bóg takich wyszukuje, jak czytaliśmy, to taka postawa w modlitwie przyciąga Bożą uwagę. 21 wiersz, 20. Gdy jeszcze mówiłem, modliłem się, wyznawałem mój grzech i grzech mojego ludu, zanosiłem moje błaganie. Gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie ów mąż, Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu. Przybył i rzekł do mnie: Danielu, oto wyszedłem, aby dać Ci jasne zrozumienie. Przyszedłem, bo Bóg mnie posłał, aby dać Ci odpowiedź. A więc taka postawa w modlitwie spowodowała, że Bóg zwrócił uwagę na problem, który istniał w Izraelu. Dlatego posłał Gabriela, aby przemówić do Daniela. Więcej, to podoba się Bogu. Wtedy taki człowiek jest miły w jego oczach. 23 wiersz. Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby Ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły. To nie chodzi, że jesteś kulturalny, tylko w oczach Bożych jesteś miły. Bóg kocha takich ludzi, którzy wstawiają się i modlą się. Zwraca uwagę na ich modlitwę. Dlatego w tych dwóch zdaniach ostatnich moich mamy powody, dla których powinniśmy się modlić. Wstawiamy się, aby Bóg mógł zaingerować i wstawiamy się, bo jest to przyjemne dla Niego. A naszym celem, celem naszego życia jest sprawianie przyjemności, przynoszenie chwały dla naszego Boga. Jeżeli wiemy, że Jemu jest miły człowiek, który się wstawia i orędzie za innymi, to ja to robię, bo chcę podobać się mojemu Bogu. Ja nie lekceważę Jego słowa, ale chcę we wszystkim Mu się przypodobać. Jak chciałem się mojej żonie przypodobać jeszcze zanim, aby zwróciła na mnie uwagę, to zacząłem, już to chyba kiedyś mówiłem, uczyć się grać na gitarze. I do dzisiaj umiem grać na gitarze, bo chciałem z nią mieć wspólny język. Jak przyszedłem do niej, to no żebyśmy o czymś mogli porozmawiać, to się nauczyłem. Nie wiem, czy jej zaimponowałem, czy nie, ale ja się czułem dumny z tego. Palce bolały. Tak, ja mogę teraz zagrać, jak chce się, także... Chciałem z nią mieć płaszczyznę porozumienia, aby zwróciła na mnie uwagę. I tak samo tu, jeżeli chcemy sprawić Bogu przyjemność, wiemy, co kocha Bóg, jakich ludzi, to to robimy, bo chcemy Mu się przypodobać. To jest oczywiste. To jest normalne. Dlatego Bóg szuka wstawienników. Tak jak szuka prawdziwych chwalców, tak samo szuka prawdziwych wstawienników. Ludzi, którzy utożsamiają się z innymi, którzy widzą problem, którzy w pokorze i w uniżeniu przychodzą do Boga, proszą o zmianę sytuacji danej osoby, danej społeczności, czy danego kraju, narodu, czy danej sprawy. To jest Boży wstawiennik. W jaki sposób możemy powiedzieć, bo możecie powiedzieć, fajnie opowiedziałeś nam o Danielu, fajne wyciągnąłeś wnioski, ale w jaki sposób praktyczny możemy to zastosować w naszym życiu? Bo to jest chyba najważniejsze. Ja myślę, że kazania nie są po to, byśmy opowiadali sobie historię, ale abyśmy się czegoś uczyli, byśmy stosowali to w życiu. Chciałbym podać przykład praktycznej modlitwy, które zanosimy przed Panem, wstawienniczej modlitwy. Wcześniej powiedziałem, że modlimy się o Kościół, modlimy się o przywódców i modlimy się o niezbawionych. To są jakby trzy głównie kierunki modlitwy wstawienniczej każdego człowieka wierzącego. Bóg tego oczekuje, Bóg tego pragnie. Popatrzmy, ja poproszę Kubę, aby włączył folię taką. Przykład praktycznej modlitwy wstawienniczej o Kościół. Modlimy się o Kościół, bo po pierwsze, jest to Boża wola. W każdej modlitwie, prośbie, zanoście, o każdym czasie modły w duchu, tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. A wszyscy święci to jest lokalny zbór, są zbory w mieście, jest to cały Kościół w kraju i na świecie. To są wszyscy święci. A więc Bożą wolą jest, aby Kościół modlił się, aby wierzący modlili się za wszystkich innych wierzących. Obietnica, Bóg jest budowniczym Kościoła i pragnie jego zwycięstwa. I dwa cytaty. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Bóg jest budowniczym. Pan Jezus powiedział, na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Bóg jest właścicielem Kościoła. Kościół jest Bożą własnością, Bóg jest jego budowniczym, a więc powołujemy się na jego obietnicę i jego słowo. O co możemy się modlić? O konkretne rzeczy, tak jak robił to Daniel. Byś mógł wyżej, Kuba, podnieść. Na przykład o czystość i świętość życia, bo Boże Słowo mówi, że Chrystus umarł, aby Kościół był święty i niepokalany. O wzajemną miłość, bo Pan Jezus powiedział, daję wam nowe przykazanie, abyście się wy wzajemnie miłowali. O wzrost duchowy, bo Boże Słowo mówi, że Bóg chce, abyśmy wszyscy doszli do jedności wiary, do poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośli do wymiaru w pełni Chrystusowej. I inne rzeczy, jak o pełnię ducha, jak zwycięstwo nad pokusami, jak moc do przechodzenia doświadczeń, o uzdrowienie, o podniesienie itp. itd. I to zdanie na dole. Módl się o cały zbór oraz o konkretne w nim osoby. O Kościół w mieście, kraju i na całym świecie. To jest modlitwa wstawiennicza. Wiecie, jak nieraz się modlimy? Ja wam zademonstruję, dobrze? Panie Boże, dziękuję Ci za zbawienie, za nowe życie, za wszystko, co mam w Tobie. Dziękuję Ci, że błogosławiłeś moją rodzinę i ją błogosławisz. Proszę Cię o zbawienie niezbawionych w mojej rodzinie. Proszę Cię, abyś tego dnia mnie pobłogosławił i poprowadził. Proszę Cię o to, abyś błogosławił nasz zbór, zbory i w ogóle cały Kościół w świecie. I proszę Cię o zbawienie niezbawionych. Amen. I myślicie, że to działa? Jak myślicie? No tak, powiedzcie, wyraźcie swoją opinię. Działa taka modlitwa? Absolutnie nie działa, bo to nie jest modlitwa wstawienników, których Bóg szuka. To jest tylko powiedzenie Panu Bogu. To nie jest w ogóle utożsamienie się z tym, co tutaj mamy. Na przykład o Kościół. Modlę się o Kościół, powołując się, że jest to Boża wola, powołuję się na Boże obietnice. Tak jak Daniel je cytuje, je czytam, stawiam przed Panem, wypowiadam, mówię o konkretnych rzeczach, o konkretnych osobach, o konkretnych problemach, które wiem, a moim celem jest przemiana takiej sytuacji. Dlatego się modlę. To jest przykład praktycznej modlitwy o Kościół. Mamy modlić się o przywódców. Drugą folię, jakbyś mógł, Kuba, dać. Znowu, dokładnie ta sama zasada modlitwy wstawienniczej. Boża wola. Paweł mówi, i módlcie się za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii. Za mnie. Paweł był przywódcą i w wielu innych miejscach Bożego Słowa mamy cytaty, zachętę do tego, aby wstawiać się za przywódcami. Obietnica. Bóg powołał przywódców i pragnie ich używać w dziele budowania swojego królestwa. I On ustanowił apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy, nauczycieli. Po co? Aby przygotować świętych. Po to są nam dani przywódcy. Dlatego musimy modlić się o nich w konkretny sposób, o konkretne rzeczy. Aby nas mogli przygotować, to potrzebują odważnie, śmiało zwiastować, bezkompromisowo, radykalnie, nie bać się mówić o tym, co jest może trudne. O mądrość w podejmowaniu decyzji, o ochronę przed atakami wroga, o pasję i pełnię Ducha Świętego, bo przywódcom grozi wypalenie, rutyna, przyzwyczajenie się do pewnych rzeczy. O wzór dla innych, o dbanie o świętych, o uwalnianie innych do służby. To są tylko przykłady. Dlaczego? Dlatego, że Bóg oczekuje. Módl się o pastora, módl się o starszych zboru, módl się o liderów grup oraz o wszystkich pełniących służbę przewodzenia. Bo potrzebują modlitwy. Dlatego jest to konkretna modlitwa. Ja modlę się o konkretne rzeczy, które chcę widzieć w życiu moich przywódców. Tego oczekuję, bo oni są nam dani, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. Ja chcę być przygotowany. Dlatego modlę się o moich przywódców, żeby mnie dobrze przygotowali. Żebym był przygotowany do tego, co Pan chce. I przykład praktycznej modlitwy o niezbawionych. Jaka jest Boża wola? Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. To jest Boża wola. Pan Jezus powiedział, że Bóg tak umiłował świat, że swojego Syna jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. A więc to jest Boża wola. Obietnica. Bóg pragnie, aby modlić się za wszystkimi ludźmi bez względu na ich pochodzenie, status społeczny i obecną postawę. Dlaczego? Dlatego, że Pan mówi, przede wszystkim napominam was, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby za wszystkich ludzi. A w drugim wierszu i za królów, i za wszystkich przełożonych. A więc modlę się, bo jest to Bożą wolą, aby byli zbawieni. Bóg daje obietnicę i Bóg chce, abyśmy to czynili. I też w konkretny sposób modlę się o niezbawionych, o najbliższą moją rodzinę, o przyjaciół, znajomych, sąsiadów, o przełożonych i współpracowników, o rządzących w mieście, prezydenta, radnych, o władzę w kraju, o miasto i okolice, o pomyślność miasta. To jest bardzo ważne. Boże Słowo mówi, że od pomyślności miasta zależy wasza pomyślność. A więc gdy modlimy się o to miasto, gdy błogosławimy to miasto, ekonomię, inwestycje, biznesy, inwestorzy mogą przyjść w całym naszym kraju, ale gdy my modlimy się, Bóg może skłonić ich, żeby przyszli, bo modlimy się o pracę, żebyśmy mieli pracę. Ktoś nam musi tę pracę dać, a więc o to się modlimy. I także modlimy się o nasz kraj, aby był zbawiony, aby poznał Pana, o Europę, która jest zeświadczona i o cały świat, bo Bóg swoje dzieło dokonuje. A więc to jest praktyczny wymiar modlitwy. Módl się o zbawienie wszystkich ludzi i konkretnych osób, o rozprzestrzenianie się Ewangelii po całym świecie, o przywódców oraz o pomyślność dla miasta i kraju, w którym jesteś. To jest modlitwa wstawiennika. A więc to o najbliższą rodzinę. Tutaj posłużę się też świadectwem. Może wczoraj część z was była uczestnikami i byliśmy razem na pogrzebie. Zmarł mąż naszej siostry Lucyny Pierzchały. To stało się w niedzielę. nie było to w niedzielę jeszcze ogłaszane. Wczoraj część z Was była i dziękuję Wam przy okazji za to, że byliśmy razem, że mogliśmy, gdyż siostra Lucyna prosiła nas, abyśmy to my pochowali jej męża, choć nie był członkiem naszej społeczności. Modliła się o niego przez wiele, wiele lat. Od półtora roku on cierpiał na nowotwora. Dopiero na łożu śmierci rozmawiałem z synem Marcinem, który on w Krakowie jest, on tu czasami przyjeżdża, jest w zborze, nawrócony chłopak. Mówi, dopiero na łożu śmierci mógł ze swoim tatą pomodlić się, aby Chrystus stał się jego Panem i Zbawicielem. I odszedł pojednany z Bogiem, bo modlili się o niego. I aż do końca, aż do ostatnich chwil był człowiekiem nienawróconym, złym, niedobrym. Ale Bóg okazał swoją łaskę, bo Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Nieraz mówimy, a co się będę modlił o przywódców, jak oni tacy są? Tylko kradną to. No to módlmy się, żeby nie kradli. Módlmy się, żeby poznali Chrystusa i żeby Boże zasady stosowali w życiu. No to jest tak oczywiste, a my dołączamy się do głosu krytyki. Całe 38 milionów ludzi krytykuje i my się do nich dołączamy jeszcze. Czy tym pomożemy? To jest wstawiennik? Nie. Bóg chce, abyśmy inną postawę przyjęli. Są przykłady. Ja tutaj, bracia i siostry, porobiłem kilkadziesiąt może kopii. Jeżeli chcecie to sobie wziąć, to jak najbardziej Was zachęcam. Bo Bóg szuka prawdziwych chwalców oraz prawdziwych wstawienników. I moje pytanie brzmi, czy chcesz być jednym z nich? Czy chcesz uwielbiać Boga w duchu i w prawdzie i chcesz wstawiać się, jak jest Mu to miłe? I wyzwanie, które chciałbym nam postawić, ja już je stawiałem raz, dzisiaj je powtórzę. Pan Jezus, gdy wrócił do uczniów przed samym ukrzyżowaniem, przyszedł i zastał ich śpiącymi i powiedział, czy nie mogliście czuwać jednej godziny? I to wyzwanie dzisiaj chciałbym rzucić nam. Czy nie możesz czuwać jednej godziny? Oczywiście, jeżeli pomodlicie się tak, jak ja Wam zademonstrowałem, to nie ma szans pomodlić się ogólnikowo przez godzinę czasu. Ale kiedy modlisz się w praktyczny sposób, nazywając rzecz po imieniu, kiedy wstawiasz się o Kościół, kiedy Bóg pokazuje Ci ludzi konkretnych, o przywódców, a jest ich trochę w naszym zborze i każdego wymieniam z imienia i proszę o konkretne rzeczy w jego życiu, kiedy wstawiam się o niezbawionych, nazywając ich z imienia i nazwiska i proszę Boga o mądrość, w jaki sposób mam ich zdobyć, to powiem Wam, że godzina to jest tak lekko w modlitwie. Lekko mija czas. Ale kiedy modlimy się ogólnikowo, nie mamy celu w modlitwie, to naprawdę ciężko jest ciągle powtarzać to samo. Zbaw wszystkich, uzdrów wszystkich i błogosław wszystkich. To nie jest modlitwa wstawiennika. Bóg jest bardzo konkretnym Bogiem. Zobaczcie, ślepiec przychodzi do Jezusa. Jezus widzi, no, że jest ślepy, czego potrzebuje, a zadaje mu pytanie. Co chcesz, abym ci uczynił? No, Panie, żebym przejrzał. Ale Pan Jezus chciał to usłyszeć, bo On nazywa rzeczy po imieniu. Dlatego chciałbym nam rzucić to wyzwanie, abyśmy mogli być prawdziwymi chwalcami i prawdziwymi wstawiennikami. Bo Twoja i moja modlitwa przyczynia się do tworzenia duchowej historii. To od nas zależy, czy ludzie będą się nawracać, czy nie. To od nas zależy, czy Bóg się będzie pośród nas manifestował, czy nie. To od nas zależy, czy Bóg będzie dokonywał swojego dzieła pośród nas i w nas. Od nas. Do tego się dochodzi. To nie jest tak, że nie modliłeś się w ogóle albo tak, jak zademonstrowałem przez minutę i teraz od jutra będziesz modlił się godzinę. Nie, to jest niemożliwe. Do tego się dochodzi. To jest czas spędzany w komorze, gdzie rozwijamy język modlitewny, gdy wstawiamy się, gdy się modlimy. Do tego się dochodzi. Praktyczne wskazówki, które chciałbym Wam dać. Rozwijaj nawyk codziennej modlitwy. Rozpocznij od krótkiej i stopniowo ją rozwijaj. Dziękuj Bogu codziennie za dobre rzeczy. Ucz się dziękczynienia. Miej listę potrzeb, to co już tutaj zademonstrowałem. Przedstawiaj je Bogu, o siebie, o najbliższych, o mądrość w Twoich decyzjach, o możliwość złożenia świadectwa, o niewierzących, o Kościół, o przywódców. Ucz się słuchania, wycisz się i słuchaj. Jeżeli Pan do Ciebie coś mówi, uczysz się tego, odbierasz jakiś głos wewnętrzny, miej kartkę i zapisz to, żebyś zapamiętał, co Pan Ci powiedział, żebyś mógł do tego kiedyś wrócić i powiedzieć, to był Pan, poprowadził mnie. Dzisiaj mogę, widzę to, że to był Jego głos i mogłem tak uczynić, albo dobrze, że tak zrobiłem, co On powiedział. Spotykaj się z innymi na modlitwie, czy po domach, czy tu, gdy mamy spotkania, gdy się wstawiamy, gdy się modlimy. Bo środowa modlitwa jest to modlitwa spotkania z Duchem Świętym i wstawiennictwa. Dokładnie o tym, o czym dzisiaj mówiłem. Cel: uwielbienie Pana, wywyższenie Go w duchu i w prawdzie i wstawiennictwo. Rozmawiaj z innymi, bardziej doświadczonymi. Ucz się od nich, w jaki sposób się modlą, w jaki sposób odnoszą sukces w modlitwie. Od bardziej dojrzałych w Chrystusie. Wreszcie przeczytaj jakąś literaturę w tym temacie, w temacie modlitwy. Jest wiele dostępnych książek. I to może ktoś powie, o, Pan mnie będzie uczył. Tak, Pan nauczył kogoś, ktoś napisał książkę i przez to możesz się także i Ty uczyć modlitwy. Także to jest normalna rzecz. Uczymy się. Modlitwy się uczymy. Pamiętacie, co powiedzieli uczniowie, gdy przyszli do Jezusa, gdy słyszeli, jak On się modli. Przyszli i powiedzieli, Panie, naucz nas modlić się. Naucz nas. I Pan Jezus podał im zasady, jak mają się modlić, co te modlitwy mają zawierać. Dlatego dzisiaj chciałbym nam rzucić wyzwanie. Czy nie możesz czuwać jednej godziny? Rozpocznij od 5 minut, ale staraj się uwielbiać Pana, wstawiać się, abyś był prawdziwym chwalcą i prawdziwym wstawiennikiem. Wszystko zaczyna się od jednostek. Do tego nas dzisiaj chcę zachęcić. Chciałbym, byśmy powstali do modlitwy. Daniel, Mojżesz, Ezdrasz, Nehemiasz są dla nas przykładami, jak się wstawiać, aby zmieniać bieg historii. Jak się wstawiać, aby Boża wola się realizowała. Na podstawie modlitwy Daniela odbieramy dla siebie zasady, które powinny być zawarte w modlitwie wstawienniczej. Dla mnie pytaniem jest, czy chcesz być prawdziwym chwalcą? I czy chcesz być prawdziwym wstawiennikiem? Jeśli tak, na pewno Duch Święty Ci pomoże, abyś mógł to osiągnąć. To jest proces i to trwa. Ale liczy się nastawienie i pragnienie serca. Czy chcę to robić? Czy chcę do tego zmierzać? Czy chcę być miły przed Bożym obliczem? Czy chcę przynosić Bogu chwałę we wszystkim, co robię, co mówię, co czynię? I gdy stoję w komorze, że On chce mieć ze mną społeczność i chce się objawiać, manifestować w moim życiu. Chciałbym, byśmy modlili się, aby każdy z nas, jeżeli tego pragniesz, abyś powiedział o tym Bogu. Jeżeli nie pragniesz, abyś powiedział, Boże, nie pragnę, ale chcę zacząć pragnąć. Bo wszystko zaczyna się od pragnienia. Musimy mieć pragnienie, aby coś robić. Bóg honoruje to, bo On sprawia i chcenie, i wykonanie. Kiedy mówimy szczerze o tym i robimy kroki ku temu, Bóg nam pomoże. Przyjdźmy do Pana, abyśmy byli prawdziwymi chwalcami. Abyśmy byli prawdziwymi wstawiennikami, miłymi przed Jego obliczem, gdy przychodzimy do Niego. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa pragniemy stanąć przed Tobą i dziękować Tobie za obfitość i błogosławieństwo Twojego słowa. Dziękować Tobie za to, że Ty szukasz prawdziwych czcicieli, prawdziwych chwalców, którzy oddają Ci chwałę w duchu i w prawdzie. Panie, dziękujemy Ci za to, że zrodziłeś nas ze swojego Ducha Świętego i możemy oddawać Ci chwałę w duchu i w prawdzie. Panie, że to, co mówimy, to, co wyznajemy, jest prawdą naszego życia, jest potwierdzoną prawdą codziennego naszego życia. Panie, modlę się o to, abym takim chwalcą był dla Ciebie, kiedy staję przed Tobą na co dzień w mojej komorze, abyś, Panie, odbierał chwałę i uwielbienie, abyś mógł wyczekiwać na to, co mówię do Ciebie, Panie. Proszę Cię o moich braci i o siostry, abyśmy stawali się prawdziwymi czcicielami, prawdziwymi chwalcami. Panie, modlę się o to, abyśmy stawali się prawdziwymi wstawiennikami, tych, których szukasz, aby stawali w wyłomie i modlili się za zborem, za kościołem, za wszystkimi świętymi i modlili się za miastem, za okolicznymi wioskami, za niezbawionymi, modlili się za przywódcami świeckimi i kościelnymi. Panie, dzisiaj chcemy taką postawę przyjmować.
Chcemy rozwijać nasz język modlitwy. Chcemy modlić się, Panie, o to, abyś poprzez Świętego Ducha nas pouczał i wprowadzał w prawdy odnośnie modlitwy. Tego potrzebujemy w naszym życiu, Panie. Panie, chcemy widzieć przemianę ludzi. Panie, chcemy Twojej manifestacji pośród nas. Chcemy Twojego działania, znaków i cudów. Ale Ty, Panie, uznałeś nas za godnych, abyśmy z Tobą współpracowali. Dlatego dziękujemy Ci za to, Panie, za przywilej bycia godnymi w Twoich oczach. Dziękujemy Ci za Daniela, od którego dzisiaj możemy uczyć się zasady modlitwy wstawienniczej. Dziękujemy Ci za Mojżesza, który stanął i łagodził Twój gniew, powołując się na Twoje obietnice, wyznając, kim jesteś. Panie, ucz nas takiej modlitwy, abyśmy wstawiali się, abyśmy modlili się, nie narzekali, nie mówili o stanie, który jest, ale abyśmy prosili Ciebie o przemianę. Nas, braci, sióstr, potrzebujących, przywódców tego miasta, tego kraju, tego świata, w którym dzisiaj żyjemy. Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś dobry. Błogosławimy Twoje imię. Błogosławimy Twoje imię, Panie. Halleluja. Chciałbym, byśmy zaśpiewali pieśń. I podczas tej pieśni, jeżeli to jest pragnieniem Twojego serca i chciałbyś tu podejść i wziąć sobie te... To są trzy rzeczy, po jednej kartce z każdej, bo to jest o tych trzech rzeczach, o których mówiłem. Będziemy śpiewać na znak tego, że chcesz to wziąć, rozwijać swoją modlitwę, życie modlitewne. Chciałbym, byś podczas tej pieśni, bracie, siostrą, podejść i wziąć te trzy kartki jako świadectwo tego: Boże, chcę być prawdziwym chwalcą i prawdziwym wstawiennikiem. Chcę się tego uczyć. Wszyscy się powinniśmy uczyć. Zaśpiewajmy pieśń. W trakcie tej pieśni, jeśli bracie, siostro, pragniesz tego, zapraszam.